Rozdział 5. Ciemna materia. Grawitacja, najbliższa nam znana w przyrodzie siła, odpowiada za najciekawsze, a zarazem najsłabiej zrozumiane zjawiska fizyczne. Potrzeba było umysłu najbłyskotliwszego i najbardziej wpływowego człowieka tysiąclecia, Isaaca Newtona, byśmy zdali sobie sprawę, że tajemnicze grawitacyjne działanie na odległość bierze się z natury każdego kawałka materii. Oraz że przyciąganie pomiędzy dowolnymi dwoma ciałami można opisać prostym algebraicznym równaniem. Potrzeba było umysłu najbłyskotliwszego i najbardziej wpływowego człowieka ostatniego stulecia, Alberta Einsteina, by pokazać, że grawitacyjne działanie na odległość można dokładniej opisać jako odkształcenie tkanki czasoprzestrzeni wytworzone przez dowolną kombinację materii i energii. Einstein dowiódł, że teoria Newtona wymaga pewnych modyfikacji, aby precyzyjnie opisać grawitację. Na przykład, żeby przewidzieć, jak bardzo promienie światła ugną się w sąsiedztwie masywnego obiektu. Chociaż równania Einsteina są bardziej wymyślne niż Newtona, uwzględniają materię, do której tak przywykliśmy. Materię, którą możemy zobaczyć, poczuć, powąchać, której możemy dotknąć i od czasu do czasu posmakować. Nie wiemy, kim będzie kolejny geniusz na tej liście, ale już od niemal 100 lat czekamy na kogoś, kto powiedziałby nam, dlaczego większość siły grawitacji, którą zmierzyliśmy we wszechświecie, około 85%, pochodzi od substancji, która poza tym nie oddziałuje z naszą materią i energią. A może nadmiar grawitacji w ogóle nie pochodzi od materii i energii, lecz wypływa z jakiegoś koncepcyjnie odmiennego tworu? W każdym razie zasadniczo błądzimy po omacku. Dziś nie jesteśmy bliżej odpowiedzi niż byliśmy w 1937 roku, gdy problem brakującej masy został po raz pierwszy przeanalizowany przez szwajcarsko-amerykańskiego astrofizyka Fritza Zwickiego. Przez ponad 40 lat wykładał on w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym, tak zwanym Caltechu, łącząc głębokie zrozumienie kosmosu z barwnym sposobem wysławiania się i imponującą zdolnością zdrażania do siebie kolegów. Zwicki badał ruch pojedynczych galaktyk w środku przeogromnej gromady położonej daleko za gwiazdami Drogi Mlecznej, układającymi się w warkocz Bereniki, nazwany tak na cześć królowej starożytnego Egiptu. Owa gromada w warkoczu Bereniki, jak ją nazywamy, to odosobniony i gęsto zaludniony zespół galaktyk, oddalony o około 300 milionów lat świetlnych od Ziemi. Jej środek okrąża 1000 galaktyk poruszających się we wszystkich kierunkach jak pszczoły rojące się nad ulem. Używając kilkudziesięciu z tych galaktyk jako wskaźników pola grawitacyjnego, które spaja całą gromadę, Zwicki odkrył, że ich średnia prędkość jest uderzająco duża. Skoro większa siła grawitacyjna wywołuje w przyciąganych obiektach większe prędkości, Zwicki wyliczył, że masa tej gromady jest ogromna. Żeby sprawdzić sensowność tego oszacowania, można zsumować masy wszystkich widocznych galaktyk należących do gromady. I mimo, że gromada w warkoczu Bereniki jest jedną z największych i najcięższych we wszechświecie, nie zawiera wystarczająco wiele obserwowalnych galaktyk, żeby wytłumaczyć zmierzone przez Zwickiego prędkości. Jak źle to wygląda? Czy znane nam prawa grawitacji zawodzą? Z pewnością działają w obrębie Układu Słonecznego. Newton pokazał, że da się jednoznacznie wyprowadzić prędkość, jaką musi mieć planeta, żeby utrzymać się na stabilnej orbicie w dowolnej odległości od Słońca, tak aby nie spadła na Słońce ani nie odleciała na dalszą orbitę. Okazuje się, że gdybyśmy mogli przyspieszyć orbitowanie Ziemi do więcej niż pierwiastka z dwóch w przybliżeniu 1,4142 jego obecnej prędkości, nasza planeta osiągnęłaby tak zwaną prędkość ucieczki i całkowicie opuściła Układ Słoneczny. To samo rozumowanie można zastosować wobec znacznie większych układów, takich jak Droga Mleczna, której gwiazdy poruszają się po orbitach wynikających z przyciągania grawitacyjnego wszystkich innych gwiazd. Lub takich jak gromady galaktyk, których członkinie podobnież odczuwają siłę grawitacji od wszystkich pozostałych. W tym właśnie duchu, na stronie pełnej wzorów, Einstein zapisał w notatniku rymowankę, dźwięczniejszą po niemiecku niż w angielskim czy polskim tłumaczeniu, ku czci Isaaca Newtona. Spojrzyj w gwiazdy, żeby zbadać, jak mistrzowi hołdy składać. Newton biegu dał im plan, wiecznie milcząc poszły w tan. Badając gromadę w warkoczu Bereniki, tak jak robił to Cwiki w latach 30. ubiegłego stulecia, widzimy, że wszystkie składające się na nią galaktyki poruszają się szybciej niż z prędkością ucieczki z tej gromady. Powinny się więc porozlatywać już po zaledwie kilkuset milionach lat, prawie nie pozostawiwszy śladu po swoim rojowisku. Gromada ma jednak ponad 10 miliardów lat, a więc jest niemalże tak wiekowa jak sam Wszechświat. I tak oto narodziła się najdłużej nierozwiązana zagadka astrofizyki. W ciągu dziesięcioleci mijających od publikacji Cwikiego ten sam problem odkryto w innych gromadach galaktyk. Zatem nie można obwiniać gromady w warkoczu Bereniki za jej zwodniczą wyjątkowość. Kogo powinniśmy więc winić? Newtona? Nie robiłbym tego, przynajmniej jeszcze nie. Jego teorie sprawdzane są od 250 lat i przeszły wszystkie testy. Einsteina? Nie. Siła grawitacji w gromadach galaktycznych jest pokaźna, ale nie dość duża, żeby trzeba było sięgać po armatę ogólnej teorii względności. Zaledwie 20-letnią w chwili, gdy Cwiki opublikował swoje badania. Być może brakująca masa niezbędna do związania gromady w warkoczu Bereniki istnieje, ale w jakiejś nieznanej, niewidzialnej postaci. Obecnie zdecydowaliśmy się używać terminu ciemna materia, który nic nie mówi o tym, że czegoś brakuje, daje za to do zrozumienia, że musi istnieć jakiś nowy rodzaj materii, wciąż czekający na odkrycie. Ledwie astrofizycy pogodzili się z tajemniczością ciemnej materii w gromadach galaktyk, a to samo niewidzialne utrapienie dało o sobie znać ponownie. W 1976 roku Vera Rubin, astrofizyczka z Carnegie Institution of Washington, odkryła podobną anomalię masy w galaktykach spiralnych. Badając prędkości, z jakimi gwiazdy okrążają centra galaktyczne, Rubin z początku zobaczyła to, czego się spodziewała. W widzialnym dysku galaktyki gwiazdy poruszające się dalej od jej środka mają większą prędkość niż te bliżej. Pomiędzy centrum a dalszymi gwiazdami znajduje się więcej materii, gwiazd i gazu, co powoduje ich szybsze prędkości orbitalne. Poza świetlistym galaktycznym dyskiem da się jednak znaleźć odosobnione obłoki gazowe i kilka jasnych gwiazd. Używając ich jako wskaźników pola grawitacyjnego na zewnątrz najjaśniejszych części galaktyki, gdzie nie ma już widzialnej materii dającej do niego wkład, Rubin odkryła, że prędkości orbitalne tych obiektów, które na peryferiach powinny maleć wraz z odległością, w rzeczywistości pozostały duże. Te w przeważającej mierze puste przestrzenie, daleka wiejska prowincja galaktyk, zawierają zbyt mało widzialnej materii, aby wyjaśnić tak nietypowo duże prędkości orbitalne obiektów wskaźników. Rubin słusznie dowodziła, że na tych odległych rubieżach, daleko poza skrajem widzialnej części galaktyk spiralnych, musi w jakiejś postaci znajdować się ciemna materia. Dzięki jej badaniom obecnie nazywamy te zagadkowe strefy halo ciemnej materii. Ten sam problem mamy tuż pod nosem, w Drodze Mlecznej. Rozbieżność pomiędzy sumaryczną masą widzialnych ciał a ich masą oszacowaną przez całkowitą siłę grawitacji różni się od galaktyki do galaktyki i od gromady do gromady, rozciągając się pomiędzy kilkukrotnością, a w niektórych wypadkach kilkusetkrotnością. Średnio we wszechświecie rozbieżność ta daje czynnik 6. Kosmiczna ciemna materia oddziałuje z około 6 razy większą całkowitą grawitacją niż cała materia widzialna. Dalsze badania wykazały, że ciemna materia nie może składać się ze zwykłej materii, która jest po prostu nie dość jasna lub nieświecąca. Wniosek ten opiera się na dwóch liniach rozumowania. Po pierwsze, możemy wykluczyć z niemal całkowitą pewnością wszystkich prawdopodobnych kandydatów, jak podejrzanych na okazaniu policyjnym. Czy ciemna materia mogłaby przebywać w czarnych dziurach? Nie. Sądzimy, że wykrylibyśmy aż tyle czarnych dziur poprzez ich wpływ na okoliczne gwiazdy. Czy mogłyby być to ciemne obłoki? Nie. Pochłaniałyby one światło gwiazd położonych za nimi lub w jakiś inny sposób z nimi oddziaływały, czego prawdziwa ciemna materia nie robi. Czy mogłyby to być międzygwiezdne lub międzygalaktyczne samotnicze planety, asteroidy i komety, które same z siebie nie emitują światła? Trudno uwierzyć, że wszechświat skoncentrowałby 6 razy tyle masy w planetach, co w gwiazdach. Na każdą gwiazdę w galaktyce przypadałoby wtedy 6000 Jowiszów, albo co gorsza 2 miliony Ziemi. Na przykład w naszym Układzie Słonecznym wszystko poza Słońcem daje łącznie mniej niż 1,5% jego masy. Bardziej bezpośrednie potwierdzenie dziwnej natury ciemnej materii wynika ze stosunku ilości wodoru do ilości helu we wszechświecie. Liczba ta jest kosmicznym odciskiem palca pozostawionym przez wczesny wszechświat. Podczas pierwszych kilku minut po wielkim wybuchu reakcja termojądrowa pozostawiła z dobrym przybliżeniem jedno jądro helu na każde 10 jąder wodoru, które są po prostu protonami. Obliczenia pokazały, że gdyby większość ciemnej materii włączyła się w reakcję termojądrową, we wszechświecie byłoby o wiele więcej helu niż wodoru. Stąd wnosimy, że większość ciemnej materii, a więc większość masy wszechświata, nie bierze udziału w fuzji termojądrowej, co dyskwalifikuje ją jako zwykłą materię, której istota polega na gotowości do uczestniczenia w siłach atomowych i jądrowych kształtujących wszystko, co znamy. Szczegółowe obserwacje mikrofalowego promieniowania tła pozwalające na niezależne zweryfikowanie tego wniosku potwierdzają: ciemna materia i fuzja termojądrowa się nie mieszają. Zatem, na ile tylko możemy to sprawdzić, ciemna materia nie jest po prostu materią, która akurat jest ciemna. Jest czymś zupełnie odmiennym. Ciemna materia oddziałuje grawitacyjnie zgodnie z tymi samymi zasadami, do których stosuje się zwykła materia, ale nie robi nic innego, co pozwalałoby nam ją wykryć. Oczywiście analizę komplikuje nam samo to, że nie wiemy, czym ta ciemna materia w ogóle jest. Czy jeśli każda masa oddziałuje grawitacyjnie, to każde oddziaływanie grawitacyjne wymaga masy? Nie wiemy. Może w tej materii nic nie dolega materii, tylko po prostu nie rozumiemy grawitacji. Stosunek ilości ciemnej materii do zwykłej waha się pomiędzy poszczególnymi środowiskami astrofizycznymi. Najwyrazistsza dysproporcja dotyczy takich ogromnych obiektów jak galaktyki lub ich gromady. W wypadku najmniejszych ciał niebieskich, takich jak księżyce czy planety, ciemnej materii nie da się odczuć. Siłę ciążenia na powierzchni Ziemi, dajmy na to w całości, można wyjaśnić tym, co znajduje się pod naszymi stopami. Jeśli masz nadwagę na Ziemi, nie zrzucaj winy na ciemną materię. Ciemna materia nie ma też wpływu na okołoziemską orbitę Księżyca, ani na ruchy planet wokół Słońca. Ale jak zdążyliśmy się przekonać, wytłumaczenia wymagają ruchy gwiazd wokół jądra galaktyki. Czy w skali galaktycznej działa inny rodzaj fizyki grawitacji? Raczej nie. Bardziej prawdopodobne jest to, że ciemna materia składa się z materii, której naturę musimy dopiero odgadnąć, a która gromadzi się w sposób bardziej rozproszony niż ta zwykła. W przeciwnym wypadku bylibyśmy w stanie wykryć oddziaływanie grawitacyjne skomasowanych brył ciemnej materii, którymi upstrzony byłby wszechświat. Komet, planet i galaktyk z niej zbudowanych. O ile nam wiadomo, rzeczy mają się jednak inaczej. Wiemy natomiast, że materia, z którą tak się zżyliśmy, budulec gwiazd, planet i organizmów żywych, jest tylko lekką polewą kosmicznego ciasta, skromnymi bojami unoszącymi się w rozległym kosmicznym oceanie czegoś, co wygląda jak nic. Podczas pierwszego 500 000 lat od Wielkiego Wybuchu, czyli w mgnieniu oka na przestrzeni 14 miliardów lat historii kosmosu, materia Wszechświata zaczęła się już zbijać w krople, które później przerodziły się w gromady i supergromady galaktyk. Kosmos jednak w ciągu kolejnego pół miliona lat dwukrotnie się powiększył i potem nie przestawał już rosnąć. Współzawodniczyły w nim dwa przeciwstawne zjawiska. Grawitacja chciała wszystko ściągać ku sobie, a rozszerzanie się prowadziło do jego większego rozrzedzenia. Gdy się to policzy, szybko dochodzi się do wniosku, że grawitacja wynikająca ze zwykłej materii nie mogła sama wygrać tej batalii. Potrzebowała pomocy ze strony ciemnej materii, bez której żylibyśmy, a w zasadzie nie żyli, we wszechświecie pozbawionym struktur, bez gromad, bez galaktyk, gwiazd, planet i bez ludzi. Jak dużej potrzeba było siły grawitacji pochodzącej od ciemnej materii? 6 razy większej od tej, którą zapewniała zwykła materia. Dokładnie takiej jak ta, którą zmierzyliśmy. Ta analiza nie mówi nam, czym jest ciemna materia, a jedynie, że jej skutki są prawdziwe i co by nie robić, nie są one zasługą zwykłej materii. Ciemna materia jest więc owcą w wilczej skórze. Nie mamy pojęcia, czym jest i jest to frustrujące, ale jeśli mamy otrzymać dokładny opis wszechświata, rozpaczliwie potrzebujemy jej w obliczeniach. Naukowców zawsze uwiera, gdy muszą oprzeć obliczenia na pojęciach, których nie rozumieją, ale jeśli zachodzi taka konieczność, robimy to. A ciemna materia to dla nas wcale nie pierwszyzna. Na przykład w XIX wieku naukowcy mierzyli energię oddawaną przez Słońce i opisywali jej wpływ na pory roku i klimat na długo przed tym, zanim ktokolwiek wiedział, że za tę energię odpowiada fuzja termojądrowa. Jednym z najlepszych pomysłów w tamtym czasie była propozycja z perspektywy czasu śmiechu warta, że Słońce jest palącą się bryłą węgla. Również w XIX wieku obserwowaliśmy gwiazdy, otrzymywaliśmy ich widma i klasyfikowaliśmy je na długo przed wprowadzeniem mechaniki kwantowej, która dopiero w XX wieku pozwoliła zrozumieć, dlaczego i jakim sposobem te widma wyglądają tak, jak wyglądają. Nieustępliwi sceptycy mogliby porównać dzisiejszą ciemną materię z hipotetycznym, obecnie już zapomnianym eterem, nieważkim, przeźroczystym, wypełniającym próżnię kosmiczną ośrodkiem, przez który miało poruszać się światło i którego istnienie postulowano w XIX wieku. Dopóki koncepcji tej nie podważył słynny eksperyment w Cleveland w 1887 roku, przeprowadzony przez Alberta Michelsona i Edwarda Morleya na Uniwersytecie Case Western Reserve, naukowcy utrzymywali, że eter musi istnieć, mimo że nie było ani strzępka dowodu na poparcie tej tezy. Uważano, że jako fala światło wymaga ośrodka, przez który mogłaby rozchodzić się jego energia. W analogii do dźwięku nie mogącego obejść się bez powietrza lub innej substancji, która przenosiłaby jego drgania. Okazuje się jednak, że światło w pełni zadowala się próżnią kosmiczną pozbawioną jakiegokolwiek ośrodka, który by je przenosił. I że w przeciwieństwie do fal dźwiękowych polegających na drganiu powietrza, fale świetlne są samorozchodzącymi się paczkami energii, które nie potrzebują żadnej pomocy. Jednak niewiedza dotycząca ciemnej materii fundamentalnie różni się od tej dotyczącej eteru. Eter był jedynie wypełniaczem naszego niekompletnego pojmowania, podczas gdy istnienie ciemnej materii wynika nie tylko z domniemania, ale z zarejestrowanych efektów działania jej pola grawitacyjnego na widzialną materię. Nie wzięliśmy ciemnej materii z kosmicznego sufitu. O jej istnieniu wnioskujemy na podstawie naszych obserwacji. Ciemna materia jest tak samo prawdziwa jak wiele planet pozasłonecznych orbitujących wokół innych gwiazd, o których istnieniu wiemy wyłącznie poprzez wpływ ich pola grawitacyjnego na ich macierzyste gwiazdy, a nie z bezpośredniego pomiaru ich światła. W najgorszym wypadku odkryjemy, że ciemna materia w ogóle nie składa się z materii, lecz z czegoś innego. Czy możliwe jest, że obserwujemy działanie sił z innego wymiaru? Że czujemy zwykłą siłę ciążenia zwykłej materii przekraczającej barierę pomiędzy wszechświatem widmem sąsiadującym z naszym? Jeśli tak, mógłby to być tylko jeden z nieskończonej kolekcji wszechświatów tworzących wieloświat. To hipoteza, jak nie z tego świata. Ale czy jest ona bardziej szalona niż pierwsze domysły, że Ziemia okrąża Słońce? że Słońce jest ledwie jedną ze 100 miliardów gwiazd w Drodze Mlecznej, lub że Droga Mleczna jest tylko jedną ze 100 miliardów galaktyk we Wszechświecie? Jeśli nawet któreś z tych nierzeczywistych wytłumaczeń okaże się prawdziwe, nie zmieni to faktu, że z powodzeniem da się włączyć pole grawitacyjne ciemnej materii do równań, których używamy, by zrozumieć powstanie i ewolucję Wszechświata. Inni nieustępliwi sceptycy mogą obstawać, że uwierzą, kiedy zobaczą, co jest podejściem, które sprawdza się w wielu dziedzinach życia, włączywszy w to budowę maszyn, wędkarstwo czy nawet randkowanie. Sprawdza się ono też, jak się zdaje, w codziennym życiu mieszkańców stanu Missouri, o których w USA żartuje się, że nie uwierzą, póki czegoś nie zobaczą. Podejście to nie pomaga jednak w świecie nauki. Jej uprawianie nie polega tylko na widzeniu, ale też na mierzeniu. Najlepiej przyrządem innym niż oczy, bo te są nierozerwalnie obciążone bagażem naszego mózgu. A bagaż ten z reguły jest raczej torbą wypełnioną przedwczesnymi założeniami, przyjętymi z góry ideami, przyjętymi z dołu poglądami i nieskrywaną stronniczością. Ciemna materia pozostaje w grze, mimo że od 3/4 wieku opiera się próbom bezpośredniego wykrycia z Ziemi. Fizycy cząstek są przekonani, że ciemna materia składa się z klasy upiornych, nieodkrytych cząstek, które oddziałują z materią grawitacyjnie. Lecz poza tym ich wpływ na materię i światło jest słaby lub żaden. Jeśli lubisz zakłady w fizyce, ta koncepcja będzie dobrym typem. W największych na świecie akceleratorach próbuje się szukać cząstek ciemnej materii wśród pozderzeniowych szczątków. Natomiast w specjalnie zaprojektowanych, zakopanych głęboko pod ziemią laboratoriach cząstki ciemnej materii usiłujemy wykrywać biernie, gotowi je zarejestrować w razie gdyby zbłądziły tu z kosmosu. Podziemne umiejscowienie detektorów zapewnia naturalną osłonę urządzeń przed znanymi kosmicznymi cząstkami, które mogłyby być mylnie uznane za ciemną materię. Choć to wszystko może się wydawać robieniem wielkiego hałasu o nic, koncepcja nieuchwytnej cząstki ciemnej materii miała już precedens. Chodzi o neutrina, które zostały przewidziane i ostatecznie odkryte, mimo że ze zwykłą materią oddziałują niezwykle słabo. Obfity strumień neutrin, 2 neutrina z każdego jądra helu powstałego z 2 wodorów łączących się w termojądrowym rdzeniu gwiazdy, bezproblemowo opuszcza Słońce, przelatuje przez próżnię kosmiczną niemal z prędkością światła, a następnie przechodzi przez Ziemię, jakby jej tam nie było. Niezależnie od pory dnia i nocy, przez każdy centymetr kwadratowy twojego ciała, nie pozostawiając żadnego śladu oddziaływania z jego atomami, przelatuje 50 miliardów neutrin słonecznych na sekundę. Pomimo tej nieuchwytności w odpowiednich okolicznościach neutrina da się jednak zatrzymać. A jeśli jakąś cząstkę potrafimy zatrzymać, to już ją wykryliśmy. Cząstki ciemnej materii mogą ujawnić się poprzez podobnie rzadkie oddziaływania lub, co byłoby bardziej niezwykłe, być może użyją do tego sił innych niż znane nam siły jądrowe silne, jądrowe słabe lub elektromagnetyczne. Te 3 wraz z grawitacją dają całą cudowną 4 sił Wszechświata, za pomocą których zachodzą wszystkie oddziaływania pomiędzy znanymi cząstkami. Wybór jest więc prosty. Albo cząstki ciemnej materii muszą poczekać, aż odkryjemy i nauczymy się panować nad nową siłą lub nowym gatunkiem sił, z których one korzystają, albo oddziałują one za pomocą znanych już sił, tyle że nadzwyczaj słabo. Tak więc skutki istnienia ciemnej materii są prawdziwe. Nie wiemy tylko, czym ona jest. Wydaje się, że nie oddziałuje za pomocą sił jądrowych silnych. Nie może więc tworzyć jąder. Nie wykazano, żeby oddziaływała siłami jądrowymi słabymi, z których korzystają nieuchwytne neutrina. Wydaje się, że nie używa też sił elektromagnetycznych, więc nie tworzy cząsteczek i nie zbija się w gęste kule. Ciemna materia nie pochłania, nie emituje, nie odbija ani nie rozprasza światła. Natomiast jak wiemy od samego początku, oddziałuje ona siłą grawitacyjną na zwykłą materię. I to by było tyle. Przez te wszystkie lata nie udało się nam odkryć, żeby robiła coś jeszcze. Na razie musimy więc zadowolić się tym, że żyjemy z tą ciemną materią jak z dziwnym, niewidzialnym przyjacielem, którego wzywamy gdy i gdzie wymaga tego od nas wszechświat.